Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu mogę być tutaj na tym miejscu, mogę być z wami. Dziękuję pastorze po raz kolejny za zaufanie, za to, że zaprosiliście mnie po raz kolejny tutaj na te dni skupienia. Janku, tobie również dziękuję za pamięć o mnie i mam nadzieję, że to, co dzisiaj, znaczy no nie tylko dzisiaj, ale to, co wspólnie przez te trzy dni będziemy przeżywać, wniesie wiele dobrego, wiele wartościowego i pożytecznego w nasze życie. Tak? Amen. Dobrze. Słuchajcie, ja się tu muszę porozkładać troszeczkę. I chciałbym, żebyśmy się może poznali. Tak powiedzcie, no tak z sali, skąd przyjechaliście? Aha. Jak? Dobrze, no więc jesteśmy tutaj z różnych miejsc. Przyjechaliśmy zewsząd, z różnych okolic. Pytanie, w jakim celu? Pytanie, w jakim celu dzisiaj tutaj jesteśmy? Czy chcemy coś wynieść z tego czasu, czy chcemy, nie wiem, patrzymy za mury, przez okno, pięknie świeci pogoda, pięknie świeci słoneczko, piękna pogoda. Nie wiem, czy to sprzyja takiej atmosferze tego, aby siedzieć i słuchać, ale postaram się was nie zanudzać, dlatego że będę poruszał różne tematy podczas tych trzech dni. Już organizatorom tu mówiłem, że trochę im plany pozmieniałem. A więc blok zbawienia będzie jutro, dlatego że mam nadzieję, że jeszcze ludzie dojadą i o tym będziemy rozmawiać jutro. Jest to bardzo ważne, tak? Co się kryje pod pojęciem zbawienia, co to takiego jest, dlaczego tego potrzebujemy, jak to zrobić. Tak? Będziemy mówić o uwolnieniu, będziemy mówić o uzdrowieniu, będziemy się modlić o was. Pewnie usłyszycie tutaj w licznych świadectwach to, że życie wielu ludzi zmieniło się podczas właśnie takiego pobytu, jak wy dzisiaj tutaj jesteście. Moje pytanie, kto z was jest po raz pierwszy dzisiaj na takich dniach skupienia? Sporo osób. Mam nadzieję, że nie jesteście ostatni raz i że ten pierwszy raz, który tu przeżyjecie, będzie zaledwie początkiem, myślę, głęboko i daleko idących zmian w waszym życiu i oby tak było. Chcę wam powiedzieć, nie wiem, jakiś mam tutaj przester w tym mikrofonie, gdzieś tam się odbija. Jeśli by można by to było jakoś ustawić. O, chyba troszkę lepiej. Chcę wam powiedzieć, ja byłem po stronie, wiele lat temu byłem po stronie, przypuszczam, po tej stronie, po której dzisiaj wielu z was jest. A więc to, o czym będę mówił, nie będzie się opierać typowo na teorii. Fakt, że później naczytałem się trochę książek, czytając Pismo Święte, czytając Boże Słowo, pozwoliłem, aby to Słowo Boże mnie zmieniało. Natomiast z praktycznego, też z praktyki, z doświadczenia wiem, co wielu z was czuje. Wiem, co to znaczy jakaś życiowa porażka. Wiem, co to znaczy uzależnienie. Wiem, co to znaczą nałogi. Wiem, co to znaczy bezsilność. Wiem, co to znaczy być odrzuconym. Wiem, co to znaczy być człowiekiem żyjącym bez nadziei z dnia na dzień. I mógłbym tutaj wymieniać i wymieniać. Ja byłem po tamtej stronie. Powiem w skrócie tylko tyle, że narkotyki całkowicie zniszczyły moją psychikę, że ja nie potrafiłem kilku zdań poprawnie złożyć do kupy, jak to się mówi. Alkohol wypłukał ze mnie całą energię. Byłem bardzo uzależniony od alkoholu. Jeśli chodzi o fazy alkoholowe, przeżyłem wszystko. Jeśli chodzi o skutki alkoholowe, przeżyłem bardzo wiele. Jeśli chodzi o te fizyczne, wiem, co to jest potworny kac, wiem, co to jest delirium, wiem, co to jest padaczka poalkoholowa, a więc wszystkie te rzeczy doświadczyłem i chcę wam powiedzieć dzisiaj bardzo wielu z was, jeżeli zmagacie się w ogóle z takimi problemami, chcę ci powiedzieć, że cię rozumiem. Ale chcę Ci również powiedzieć, że trwanie w tym to nie jest wyjście. Że trwanie i takie życie z dnia na dzień, no bo tak naprawdę nie ma pomysłu już na życie, nie wiem, co ze sobą zrobić, nie jest rozwiązaniem. I myślę, że dzisiaj, i jutro, i pojutrze przedstawimy Wam rozwiązanie. Rozwiązanie, jak można żyć inaczej. Skoro ja od 18 lat mogę żyć inaczej, a niczym nie byłem lepszy od kogokolwiek tutaj na tej sali, możesz i ty rozpocząć nową podróż swojego życia. Podróż wolną od oskarżeń, podróż wolną od nałogów, podróż wolną od ciężarów, z którymi zmagasz się od wielu, wielu lat. Podróż wolną od nieprzebaczenia, podróż wolną od wszelakich obciążeń, które nosisz czy skrywasz gdzieś głęboko w swoim sercu. Możesz rozpocząć nową podróż. Ja tą podróż rozpocząłem 18 lat temu i tak jest do dzisiaj. Nie byłbym tym, kim jestem, nie byłbym tu, gdzie jestem, gdyby 18 lat nie wydarzyło się coś w moim życiu, co całkowicie zmieniło bieg i historię mojego życia. O tym powiem w trakcie. Nie będę wszystkiego rzucał na początek. Jesteście zainteresowani? Tak? No niektórzy są. Mam nadzieję, że tych nieprzekonanych jeszcze przekonam. Słuchajcie, temat, który chciałbym teraz podjąć i dzisiejsze piątkowe wykłady będą takim przygotowaniem do jutrzejszych wykładów na temat zbawienia, uwolnienia, uzdrowienia. I ten pierwszy mój wykład, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Chciałbym, żebyśmy na chwilkę zostawili wszelkie nasze jakieś myślenie o niepewnym jutrze albo o jakiejś takiej przykrej przeszłości. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się i skupili się tu i teraz na tym, co wierzę, Pan Bóg ma dla Ciebie, ma dla mnie tutaj na tym miejscu. Jedną z rzeczy, którą chciałbym Ci powiedzieć, to to, żebyś przestał uciekać. Albo powiem inaczej, nie musisz uciekać. Chcę Wam powiedzieć, ucieczka jest najłatwiejszą formą takiej obrony, naszej obrony przed problemami. To jest nic innego, tylko ucieczka. To jest bardzo prosty mechanizm, który funkcjonuje od dziecka praktycznie w nas. Jeśli on się będzie w nas utrwalał, jeśli ten mechanizm będzie pracował, to tak naprawdę ucieczka będzie dla nas jedynym sensownym rozwiązaniem na każdy pojawiający się problem w moim życiu. Ale chcę Wam powiedzieć, to nie jest dobre rozwiązanie. To nie jest dobre rozwiązanie. Ja powiem Wam podczas tego wykładu o różnych formach ucieczki. O tym, gdzie, w co uciekamy. Ale też powiem, jaka ucieczka jest jedyna ucieczka, która kończy się szczęśliwie. Ale o tym powiem na samym końcu. Takim wprowadzeniem troszeczkę opowiem pewną starożytną historię zapisaną w Starym Testamencie. I jest tutaj mowa o pewnym małżeństwie, Abrahamie i Sarze. To było małżeństwo, które nie mogło mieć dzieci. I któregoś dnia żona Abrahama wpadła na pomysł, żeby jej mąż obcował z jej służebnicą i dziecko, które, żeby się stała taką surogatką trochę. I to dziecko, które się urodzi tej niewolnicy, będzie po prostu jej własnością. Ale kiedy ta niewolnica spostrzegła, że zaszła w ciążę, że poczęła, zaczęła pogardzać swoją panią, która była niepłodna. I wskutek czego ta Sara, żona Abrahama, zaczęła być przykra dla niej. I czytamy takie słowa. A gdy ją chciała upokorzyć, uciekła. Zobaczcie, że wiele tysięcy lat już wcześniej, bez względu na status społeczny, bez względu na kulturę, w człowieku pracuje taki mechanizm jak ucieczka. I to jest, wiecie, taki bardzo najłatwiejszy mechanizm naszej samoobrony. O wiele łatwiej jest uciec, niż zmierzyć się z trudną sytuacją, niż zmierzyć się z człowiekiem. Gdy ją chciała upokorzyć, uciekła. To była jej forma takiej samoobrony. I kiedy gdzieś tam odpoczywała pod drzewem, objawił jej się Boży anioł, zapytał ją, co tu robi, dokąd idziesz, a ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. I to była jej obrona na problem, który ją bardzo głęboko gdzieś w sercu dotknął. Ale zobaczcie, co dalej anioł mówi tej kobiecie. Mówi tak, Pan usłyszał o niedoli twojej. Bóg usłyszał o tym, co ci się przydarzyło. Jej łzy, jej cierpiące serce z powodu tego, że jej pani chciała ją upokorzyć. To, że wybrała taką, a nie inną reakcję ucieczki, to nie umknęło Bożej uwadze. I anioł przyszedł i powiedział, Bóg usłyszał o niedoli twojej. I chcę ci powiedzieć tak, jeśli uciekasz, jeśli wydaje ci się, że od wielu lat, a może od dłuższego czasu, ciągle przed czymś uciekasz, a to coś ciągle cię goni, to chcę ci powiedzieć, że jesteś na tym miejscu tutaj, ponieważ Bóg usłyszał o twojej niedoli. Ponieważ Bóg usłyszał o twojej ucieczce, Bóg zobaczył twoją ucieczkę. Może uciekasz przed ludźmi. Może tak jak ta kobieta, masz kogoś, po prostu kto cię prześladuje, masz kogoś, na kogo nie możesz patrzeć, masz kogoś, kto jak tylko ciebie widzi, to traktuje cię jak kosz na śmieci i wyrzuca z siebie wszystkie brudy i pakuje w ciebie. To chcę ci powiedzieć, że Bóg usłyszał o twojej niedoli. Może dla ciebie to jest jakiś, no nie wiem, fajny wyjazd. Może ktoś cię tu zaprosił, może myślisz sobie góry, fajnie pojechać, odpocząć, odreagować. Ale proszę, podczas tych trzech dni przynajmniej tutaj nie uciekaj. Przynajmniej tutaj nie uciekaj, daj sobie szansę. Wielu z nas, który tutaj jest na tym miejscu, dało sobie w którymś momencie życia szansę. Ja sobie któregoś dnia dałem szansę. Słuchajcie, ja byłem mistrzem w uciekaniu. Uciekałem w alkohol, uciekałem w narkotyki, uciekałem w różnego rodzaju przyjemności. Uciekałem nawet i był taki moment w moim życiu, że uciekałem w jakąś agresję, w jakąś przemoc, uciekałem w nienawiść. Wiele było ucieczek i żadna z nich nie zaprowadziła mnie do miejsca, w którym mógłbym powiedzieć, że jestem szczęśliwy i że jestem spełniony. I ta kobieta, Sara, przepraszam, Hagar, ta niewolnica, po tym, co usłyszała, oczywiście wróciła do swojej pani. Tak jak powiedział jej anioł, mówi, wróć do swojej pani. Wróć do miejsca, z którego uciekłaś. I ona po tym całym wydarzeniu Boga sobie skojarzyła i tak nazwała Boga. Tyś jest Bóg, który mnie widzi. Chciałbym, żebyś miał taki obraz Boga. Ja nie wiem, kto i jaki obraz Boga zbudował w twoim życiu. Czasami ludzie obraz Boga mają taki, że Bóg jest tylko tym, wiecie, jak służby specjalne. Tylko ściga i patrzy, na czym nas przyłapać, na czym nas tutaj dopaść, po to, żeby tylko ukarać. Że Bóg jest taki zachłanny do tego, żeby ludzi karać, żeby ich chłostać, żeby przyłapywać na gorącym uczynku i zaraz rozliczać. Jeśli masz taki obraz Boga, chcę ci powiedzieć, to jest fałszywy obraz Boga. Bóg nie jest takim Bogiem. Biblia oczywiście mówi, że czas odpłaty przyjdzie. I kara dopadnie tych, którzy nie skorzystali czy nie skorzystają z daleko idących możliwości, które Pan Bóg ma dla każdego człowieka. Ale póki co, tu i teraz, możesz zadecydować, że twoje życie może mieć nowy początek, że Twoje życie może mieć nowy start. Właśnie od tego momentu, właśnie od teraz. Tylko przestań uciekać. A chcę Ci powiedzieć, nie musisz uciekać. Nie musisz uciekać. W Biblii jest mnóstwo historii o ludziach, którzy uciekali. Pierwsza ucieczka jest zapisana na pierwszych stronach Biblii i pierwsi ludzie, Adam i Ewa, to byli ludzie, którzy jako pierwsi zaczęli uciekać. Kiedy dopuścili się grzechu, mieli rewelacyjną relację z Bogiem, ale kiedy dopuścili się grzechu, pojawił się strach, pojawił się wstyd, pojawiły się oskarżenia. Jedyną reakcją obronną przed pojawieniem się Boga w ogrodzie było to, co dzisiaj cechuje wielu z nas. Ucieczka. Po prostu ucieczka. Nie wiem, jak wielu z was ucieka przed Bogiem. Może uciekacie przed ludźmi? Może uciekacie przed trudnymi sytuacjami życiowymi? Ale może być też tak, że uciekasz przed Bogiem. Dlatego, że masz obraz Boga zagniewanego? Masz obraz Boga, który chce cię ukarać, który chce cię upokorzyć? Ale chcę ci powiedzieć, Bóg jest Bogiem, który cię widzi. Bóg jest Bogiem, który widzi twoje serce, który widzi twoją niedolę. I Bóg jest Bogiem, który chce ci pomóc. Chce ci pomóc w taki sposób, jak mnie pomógł. Chce ci pomóc w taki sposób, jak pomógł wielu ludziom, o których jeszcze tutaj usłyszycie. Te świadectwa, to co tu będziemy opowiadać, to co będziemy mówić, są dowodem, są wyrazem tego, że to, czego ludzie nie mogą dokonać, Bóg ma moc dokonać w życiu ludzi. Chcę ci powiedzieć, nie jesteś skazany, nie jesteś skazana na to, żeby do końca życia żyć tak, jak żyjesz. Nie jesteś skazany i skazana na to, żeby do końca życia zmagać się z czymś, co jest dla ciebie bolesne, z czymś, co jest dla ciebie trudne. Nie musisz ciągnąć za sobą ciągle jakiegoś ciężaru z przeszłości. Chcę ci powiedzieć, Pan Bóg chce grubą krechą w twoim życiu oddzielić przeszłość od przyszłości. I w Biblii widzimy ucieczki, które cechowały ludzi. Na przykład Jakub ucieka przed Ezawem. A więc to dwaj bracia, jeden drugiego oszukał. I tamten powziął decyzję, że chce go zabić. Więc co zrobił jeden z nich? Uciekł. Józef, czytamy, że ucieka przed żoną Potyfara. Dlaczego? Dlatego, że ona go chciała wciągnąć do łóżka. Chciała go wciągnąć i chciała mieć z nim romans, ale Józef bał się Boga. Józef był bogobojnym człowiekiem i uciekł przed żoną Potyfara. Mojżesz uciekł przed Faraonem, Dawid przed Saulem, Eliasz przed Izabel, Jonasz przed Bogiem. Może to, co tu wymieniam, jest dla was mało czytelne i niezrozumiałe, ale chcę wam powiedzieć, to byli ludzie, o którym możemy czytać w Biblii, że uciekali w różnych sytuacjach. Chcę wam powiedzieć, że są ucieczki uzasadnione i są ucieczki nieuzasadnione. To nie jest tak, że każda ucieczka jest zła. Uzasadnione ucieczki to takie, które są w ochronie własnego zdrowia i życia. Na przykład przed atakującym zwierzęciem. Kiedy uciekamy, czy włącza się w nas taki mechanizm, kiedy, nie wiem, pies na nas atakuje albo gdzieś spotykamy jakiegoś dzikiego zwierza, włącza się taki mechanizm obronny jak ucieczka i to jest ucieczka uzasadniona. Można uciekać przed walącym się budynkiem, ucieka się przed pożarem i to są ucieczki racjonalne, to są ucieczki uzasadnione, bo one są w ochronie naszego życia, ale są również nieuzasadnione na szkodę naszego zdrowia i na szkodę naszego życia. O tych ucieczkach za chwilę powiem. Musimy też o czymś pamiętać. Uciekając od czegoś, zawsze uciekamy w coś. Tu nie ma próżni. Jeżeli odwracamy się plecami do czegoś, to zwracamy się twarzą ku czemuś. Tu nie ma, wiecie, jakiejś takiej próżni. I my musimy wiedzieć, przed czym uciekamy, a z drugiej strony musimy wiedzieć, dokąd uciekamy. Musimy wiedzieć, gdzie uciekamy. A więc pamiętajmy, że zawsze uciekając od czegoś, uciekamy do czegoś. I tutaj mogę podać przykład ze swojego życia. Zacząłem bardzo wcześnie inicjację alkoholową. Później do tego doszły narkotyki. Wiecie dlaczego? Dlatego, że alkohol zmieniał rzeczywistość, w której żyłem, dla mnie. Alkohol sprawiał, że ta rzeczywistość była bardziej atrakcyjna dla mnie. Modyfikował mój stan emocjonalny i uciekając od bolesnej rzeczywistości, w jakiej żyłem, dlatego że wychowywałem się w bardzo trudnym domu, wychowywałem się w domu, w którym nie było miłości. Ja nie wiem, czy wy doświadczyliście, może i tak, również jakichś deficytów, jeśli chodzi o miłość rodziców, ale ja doświadczyłem to w bardzo bolesny sposób. Mój ojciec na przykład miał taką filozofię i mówił tak, że coś takiego jak miłość nie istnieje. Wyobrażacie to sobie? Siedzi matka, rodzina czteroosobowa. Matka, ojciec i dwoje dzieci. I ojciec, który był alkoholikiem, wyraża takie zdanie, takie przekonanie. Osoba, która powinna być dla mnie autorytetem, osoba, od której tak naprawdę od małego się uczyłem, on mi mówi coś takiego, że miłość nie istnieje. Wyobrażacie to sobie? Że coś takiego jak miłość nie istnieje, co najwyżej mówi wielka przyjaźń. Siedzi matka, siedzi dwoje dzieci, a on wygaduje takie rzeczy. Bo ludziom, których największą potrzebą jest miłość. Mało tego, mój ojciec skutecznie to udowadniał, że miłość nie istnieje. Ja wychowywałem się w takim domu z potwornym deficytem, z olbrzymim bólem i z pustką, bo w każdym człowieku jest potrzeba kochania, wyrażania miłości i jest potrzeba bycia kochanym, otoczonym troską i opieką, a szczególnie jak się jest dzieckiem. Śmiem twierdzić, statystyki o tym mówią, że większość problemów, z którymi wy się dzisiaj zmagacie, za tym idzie wasza przeszłość i na to mają wpływ wasi rodzice. Ja nie oskarżam waszych rodziców, bo być może oni również nie mieli dobrych wzorców. Ale większość ludzi zbiera pokłosie tego, co doświadczyli w domu. Ktoś powiedział w ten sposób, że rodzice to są pierwsze osoby, które dziecko przychodzące na świat spotyka na tym świecie. I jeśli to pierwsze spotkanie jest nieudane, prawdopodobnie reszta spotkań również będzie nieudana. Statystyki mówią, że 50% ludzi, którzy zmagają się z przemocą, z uzależnieniami i z innymi destruktywnymi zachowaniami, miało w domu przynajmniej jednego rodzica alkoholika uzależnionego. Czyli co druga osoba, która tu jest i ma jakiś problem. Proszę? Co druga osoba, która tutaj jest, statystycznie oczywiście mówię, jest to wynik tego, co działo się w twoim życiu w przeszłości. Ja wyrastałem z olbrzymim deficytem. I wiecie co? Wiecie, co mi się włączyło? Ucieczka. Ucieczka. Ja byłem szczęśliwy, jak nie musiałem iść do domu. Ja byłem szczęśliwy, jak mnie w domu nie było. Ja byłem nieszczęśliwy, jak musiałem wracać do domu. Ja byłem szczęśliwy, jak jechałem na 3 tygodnie na kolonie i ja nie wiedziałem, jak ja wrócę. Ja bym już tam mógł zostać na tych koloniach. Kiedy inne dzieci płakały za swoimi rodzicami, kiedy inne dzieci tęskniły, ślimptały i nie mogły się doczekać, kiedy zobaczą swoich kochających rodziców, to dla mnie to była największa trauma, że ja miałem wracać do domu. To były moje pierwsze ucieczki. Później zaczęły się ucieczki z domu, a później zaczęły się ucieczki w substancje zmieniające rzeczywistość, w jakiej żyłem. bo ta rzeczywistość była dla mnie zbyt bolesna, zbyt brutalna, więc ja ją musiałem zmodyfikować. I tak żyłem, i żyłem, i żyłem, i uciekałem, i uciekałem. I można uciekać od Boga, można uciekać od ludzi, można uciekać od wyrzutów sumienia, można uciekać od konsekwencji własnych wyborów. Czasami dokonujemy złe wybory, a później zamiast zmierzyć się z tym problemem, wybieramy najprostsze rozwiązania, ucieczka, albo próbujemy zmienić miejsce zamieszkania, albo naszym miejscem stałego pobytu staje się knajpa. Uciekamy od odpowiedzialności. Nie chcemy być odpowiedzialni za nasze błędy i za nasze wybory. Najlepiej, jakby ten ciężar poniósł ktoś inny. I często obwiniamy najbliższych, albo często obwiniamy innych ludzi. Uciekamy od bolesnej przeszłości. Wpadamy w taki bieg i nie ma końca naszego zatrzymania się, ale przeszłość wciąż biegnie za nami. Nie można od tego uciec, tak jak nikt nie ucieknie od bólu zęba. Czy cię boli tu, czy cię będzie bolał w Nepalu, czy na Antarktydzie, będzie cię bolał, dopóki nie zostanie uleczony. Nie uciekniesz od tego. Można uciekać od trudnej teraźniejszości. Może teraźniejszość jest dla ciebie na tyle trudna, na tyle bolesna, na tyle skomplikowana, że po prostu nie wiesz, co zrobić. Nawet nie wiesz, gdzie postawić następny krok. Nawet nie wiesz, jakich wyborów teraz dokonać. Wiecie, mamy nieraz tak, że jawi się kilka rozwiązań i tak naprawdę człowiek bardziej się boi, że zawali, niż ma nadzieję, że podejmie dobrą decyzję. To jest błędne myślenie. I często ludzie żyją w strachu, żeby tylko nie zawalić po raz kolejny. A jak żyjesz w takim strachu, jak strach jest twoim doradcą, żeby nie zawalić po raz kolejny, to prawdopodobnie po raz kolejny zawalisz. Tak to działa. Bo strach nigdy nie jest dobrym doradcą. Strach jeszcze nigdy nikomu dobrze nie doradził. A może uciekasz przed strachu, przed przyszłością? Może nie wiesz, co cię czeka, może nie wiesz, jak będzie wyglądać twoja emerytura, twoja przyszłość. Może nie wiesz, gdzie będziesz mieszkać, może jesteś na wylocie, masz eksmisję i po prostu strach przed przyszłością paraliżuje cię. I co robisz? Uciekasz, bo nie chcesz myśleć o tej przyszłości. Nie chcesz myśleć o przeszłości. Nie chcesz myśleć o teraźniejszości i uciekasz. Ale tu nie chodzi o to, żeby nie myśleć. Tu chodzi o to, żeby to rozwiązać. Tu chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie. I uciekamy w toksyczne substancje. Takie jak alkohol, jak narkotyki, dopalacze, różnego rodzaju psychotropy. Uciekamy od tego. Przepraszam, uciekamy do tego. W substancje, które zmienią naszą świadomość, w substancje, które zmodyfikują nasz stan emocjonalny, bo to jest dużo, dużo łatwiejsze niż poprawić sytuację życiową. Bo nad sytuacją życiową trzeba popracować, a stan emocjonalny można w ciągu chwili zmienić jednym łykiem wysokoprocentowego alkoholu. Nie pytajcie mnie, skąd ja o tym wiem. Ja to przerabiałem. Ja mam takie powiedzenie i z każdym rokiem je tutaj powtarzam, jak jestem w Ustroniu. 18 lat jestem wolnym człowiekiem. Wiecie, co to znaczy? Halo? Nie śpijcie. Posłuchajcie teraz tego, co powiem. Może was to zainteresuje. Wiecie, co to znaczy? Nie mieć 18 lat kaca? Kto wie? Proszę? 7, brawo. 18 lat budzę się bez kaca. Pięknie. Cudownie. W nocy mnie nie suszy. Rano nie muszę biegać. Nie muszę się wkurzać. Nie muszę gęby odklejać. Budzę się bez bólu głowy, bez suchoty. Słuchajcie, polecam. Polecam wam. Mam nadzieję, że od dzisiaj każdy dzień będzie taki w waszym życiu. Obudzicie się jutro, może jeszcze, jak ktoś jest, nie wiem, taki jeszcze świeży, tak, może przedwczorajszy, a może jeszcze będzie jakiś tam, ale każdy następny dzień będzie lepszy. Będzie lepszy. Słuchajcie, to nie na tym rzecz polega, żeby wybierać łatwe rozwiązania. Żeby się napić i poczuć się lepiej. Czy ja się poczuję lepiej? Byłbym hipokrytą, gdybym wam powiedział, żebym się nie poczuł lepiej. Bo ja dobrze wiem, że jak się napiję kielicha, to się poczuję lepiej w danym momencie. Ale to nie jest rozwiązanie. Dlatego, że to działanie przechodzi i trzeba je powtórzyć. Żeby czuć się lepiej, trzeba ciągle powtarzać. A później już jest tak źle, że trzeba się leczyć, żeby było dobrze. Kiedyś to mówiłem, powtórzę to jeszcze raz. Ja miałem z powodu picia alkoholu bardzo miałem złe dolegliwości żołądkowe. I ktoś mi polecił, żeby napić się kieliszek wódki z pieprzem. Takie lekarstwo mi ktoś powiedział. No i ja, słuchajcie, zrobiłem, pieprzu nasypałem, tej wódki nalałem, wypiłem. Jak myślicie, poprawiło mi się? Gdybyście wiedzieli jak. Oczywiście, że mi się poprawiło. Wygrzało, słuchajcie. Wypaliło, wypiekło. Apetyt wrócił. Wiecie, co sobie pomyślałem wtedy? Skoro pomógł mi kieliszek z pieprzem, to jak mi pomoże szklanka z pieprzem? I tak też zacząłem robić. Taka mała dawka jest zbyt mała. Duża będzie lepsza. I wiecie co? Wiecie, co się stało od tego momentu? Przestałem pić. Zacząłem się leczyć. I leczyłem się szklanką z pieprzem. Zobaczcie, jak człowiek potrafi sobie wytłumaczyć. Jak człowiek potrafi wykrzywić, oszukać samego siebie. Tylko dlatego, żeby na chwilę poczuć się lepiej. Ale że po tej szklance z pieprzem zdychałem, jak po szklance bez pieprzu, no to jest inna sprawa. Ale w danym momencie było fajnie. Chcę wam powiedzieć, to nie jest rozwiązanie. Dużo więcej satysfakcji daje to, kiedy zmierzamy się z trudnymi sytuacjami życiowymi na trzeźwo. Ale tu potrzeba zmiany myślenia, potrzeba dojrzałości i kogoś, kto nam w tym pomoże. Możemy uciekać w toksyczne relacje, niekontrolowane kontakty bi, hetero, homoseksualne. Współuzależnienie jest toksyczną relacją. Jeżeli ktoś jest tutaj na tej sali, kto żyje z osobą uzależnioną, to chcę ci powiedzieć, jesteś w toksycznej relacji. W relacji, która cię wykańcza. Relacji, która powoduje, że jesteś emocjonalnie zniszczona czy emocjonalnie zniszczony. Osoba uzależniona niszczy się w sposób fizyczny, również emocjonalny. Ale ty, będąc osobą współuzależnioną, żyjącą w toksycznej relacji, jesteś zniszczona emocjonalnie. Toksyczne zachowania. Uciekamy do toksycznych zachowań. Na przykład hazard. Na przykład pornografia. Na przykład niekontrolowane zakupy. Niekontrolowane zaciąganie kredytów. Pracoholizm. To są wszystko toksyczne zachowania, które niszczą nasze życie, ale to są ucieczki, które gdzieś wybraliśmy. Kobiety na przykład modyfikują sobie swój stan emocjonalny w ciucholandach. Jakiś tylko fotołaszek. Byle jaki. Może to być kawałek szmatki, ale już jest coś nowego. Już czuję się usatysfakcjonowana. Już migrena przeszła. Tak to działa. Kobiety też popadają w takie zachowania. Oczywiście to jest wynikiem też czegoś, że tak jest. I nie uciekają w pracę. Ktoś inny, powiem, jeden kredyt zaciąga, żeby drugi spłacić. I koło się po prostu zamyka. Cały czas żyjesz w takim kole z długów, kredytów. I to cię ciągle goni, a ty ciągle przed tym uciekasz. Rozmawiałem kiedyś z kobietą. W zasadzie to była dziewczyna, która była molestowana przez swojego ojca. To była nastoletnia dziewczyna. Wyszło to na jaw. I oczywiście w takich sytuacjach, kiedy jest dziewczyna no, też nieletnia, to no, że tak powiem, od razu z urzędu jest psycholog. I ta pani psycholog powiedziała tej dziewczynie coś, czego nigdy nie powinna powiedzieć. Powiedziała coś, co wynika oczywiście ze statystyk. Ale statystyki nie są często informacjami, które można przekazać drugiej osobie. Są takie statystyki, które można. Są takie statystyki, które są tylko i wyłącznie do wiedzy terapeutów czy psychologów. Ta psychologii powiedziała tak. Teraz dziewczyno, po takich traumie, po takim zdarzeniu masz dwa wyjścia. Albo zostaniesz prostytutką, albo zakonnicą. I ta kobieta wybrała ucieczkę w czarny habit niż ucieczkę w czerwonej miniówce. Wybrała ucieczkę w klasztorne mury niż w pomieszczenia z czerwonymi czy fioletowymi żaluzjami i nadal ucieka, dlatego że nie pozostawiono jej wyboru. Albo, albo. Tak bardzo przeraziła się myślą, że może zostać prostytutką, że postanowiła spędzić swoje życie w klasztorze. Dlaczego? Dlatego, że ucieka, bo nie jest uzdrowiona. Nie jest uzdrowiona z krzywdy, której doznała. Nie jest uzdrowiona z tej traumy, przez którą przeszła. Wciąż ucieka. To tak, jak wam powiedziałem, z bólem zęba. Kogoś ból zęba boli. Jak kogoś ząb boli. To możesz uciekać, gdzie tylko chcesz. Pod ziemię, w powietrze, na wodę. Nie uciekniesz, dopóki ząb nie zostanie uzdrowiony. Chcę wam powiedzieć na koniec, jeśli już uciekać, to uciekać w takie miejsce, gdzie będziemy bezpieczni. Zgodzicie się ze mną? Jeśli uciekać, to w miejsce, w którym będziemy mogli się czuć bezpiecznie. Jeśli twoje ucieczki, jeśli miejsca, do których uciekasz, nie są dla ciebie komfortowe, nie są dla ciebie bezpieczne, nie dają ci satysfakcji i szczęścia, jeśli to, gdzie uciekasz, nie powoduje w twoim życiu dobrych zmian, a wręcz przeciwnie, ciągle masz szybkie bicie serca, ciągle czujesz oddech swoich problemów na plecach, to chcę ci powiedzieć, zmień kierunek swojej ucieczki. Bo jest jedna taka ucieczka, która dobrze się kończy. Amen? Amen. W psalmie 143, w 9 wersecie czytamy takie słowa. Kiedy psalmista do Boga mówi w ten sposób: ratuj mnie od nieprzyjaciół moich. Panie, do Ciebie się uciekam. Zobaczcie, że ten człowiek również ucieka. Ma nieprzyjaciół, którzy go ścigają. Ma nieprzyjaciół, którzy mu zagrażają. Jest w biegu, jest w ucieczce, już nie wie, gdzie się ma chować, gdzie się ma kryć. I w końcu wpadł na pomysł, żeby zwrócić się do Boga. I mówi: Boże, ratuj mnie od tego, co mnie chce zabić. Ratuj mnie od tego, co chce mnie zniszczyć. Ratuj mnie. Do Ciebie teraz uciekam. Może uciekał i chował się po jaskiniach. Może uciekał, chował się po jakichś lasach. Może uciekał w różne miejsca, od miasta do miasta. Ale teraz wie, że żadna ucieczka nie przyniosła rezultatu. Że to coś zawsze za nim biegło. Cokolwiek to było. Czy to byli nieprzyjaciele? Czy to były trudne sytuacje, które go ścigały? W końcu stanął, zatrzymał się, przestał uciekać i mówi: Boże, ratuj mnie, do Ciebie teraz chcę tylko uciec. A w psalmie 46, w drugim wersecie czytamy takie słowa. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Ja wiem, że jest piątek do południa i świeci słońce. Ale skupcie się. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Amen. Słuchajcie, ja tego nie przeczytałem dzisiaj rano w Gazecie Wyborczej. Ja nie oglądałem tego gdzieś wczoraj w telewizji, w jakichś wiadomościach. To mówi Biblia, Słowo Boże, które od tysięcy lat ma taką samą moc i tak samo działa. To jest słowo wypowiedziane wprawdzie przez, czy zapisane przez człowieka, ale natchnione Bożym Duchem i ma moc, jeśli w to uwierzysz, że Bóg od dzisiaj może być twoją siłą, że Bóg może być twoją ucieczką, że On jest pomocą w twoich utrapieniach, uwaga, najpewniejszą. To, słuchajcie, może przewrócić wasze życie do góry nogami. Wróć, postawić na nogi. To może postawić wasze życie na nogi. Jeśli uczynicie Boga pomocą najpewniejszą, jeśli uczynicie Pana Boga w swoim życiu tym, do którego będziecie przychodzić po pomoc, jeśli zaczniecie uciekać, ale właśnie do Boga, nie z kryzysu do kryzysu, nie z nałogu do nałogu, nie z toksycznej relacji w następną toksyczną relację. Ale jeśli obierzesz kierunek w stronę Boga i powiesz: Boże, ratuj mnie. I powiesz: Boże, pomóż mi w tej całej sytuacji, w jakiej dzisiaj jestem. Słuchajcie, my was tutaj nie przekonujemy, my wam nie głosimy Kościoła. My wam nie mówimy, nikt wam nie da kartki, żebyście się gdzieś tam zapisali. Nikt wam tu nie mówi o tym, co macie robić, gdzie chodzić. Całe 3 dni będziemy wam mówić o tym, jak nawiązać i trwać w relacji z Bogiem. Relacja z Bogiem. Tu nie chodzi o jakąś religijność. Tu nie chodzi o jakieś powinności. Tu nie chodzi o jakieś ceremonie. Chodzi o coś prawdziwego i autentycznego. Słuchajcie, nic tak nie cieszy człowieka, jak dobra relacja z drugim człowiekiem. I nic tak nie rani człowieka, jak zerwanie tych relacji. Podobnie jest z Bogiem. Nic nie wnosi tyle cierpienia w nasze życie, jak brak relacji z Bogiem. I nic nie daje nam tyle szczęścia, jak nawiązanie i pielęgnowanie relacji ze Stwórcą. Chcę wam powiedzieć, to jest możliwe. Od 18 lat w moim życiu to jest możliwe. Dzisiaj jestem, kim jestem. Będę wam to dawkował podczas wykładów, będę opowiadał wam o moim życiu, o tym, przez co przeszedłem, o tym, kim byłem i kim jestem.